Pismem obrazkowym dzisiaj Chrystus przemówił do nas z Ewangelii. Dlatego, że dwie postacie. Bogacza, który ubierał się w markowe ciuchy. I to nie byle jak, jeśli ktokolwiek dotknął książki Boskie Oblicze Paula Badea, bodajże, jeśli się nie mylę, a mogę się mylić, to tam jest bardzo ciekawy wykład na temat materiału, z którego zrobiona jest chusta z manopeldą we Włoszech, na której odcisnęło się oblicze najprawdopodobniej oczywiście Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Całą Turynię zawiera pamiątkę, odbicie, odcisk, albo może bardziej odblask. Fotografię, jakby to zwał, tak zwał. Chrystusa, człowieka umęczonego, będącego w objęciach śmierci, usta z manopello, to oblicze zmartwychwstałego. Ale o Biziorze mieliśmy mówić, to materiał zrobiony z nitek produkowanych przez małże na Sycylii bodajże, tak, osiągnął do tej książki, to wtedy będzie wiadomo tak dokładnie, która była, który ten materiał był najdroższym materiałem na świecie, najbardziej wytworny. A więc ten bogacz to był ktoś, kogo stać było na to, aby kupować sobie ubrania z wyjątkowo drogocennych materiałów. Wartość ubioru wówczas nie zależała od tego, kto go uszył, nawet jeśli uszył byle co, ale była to wartość materiału stanowiącego właśnie wartość samą sobie, materiał cenny sam sobie, tak jak złoto. A więc człowiek bogaty, odczuwający we wszystko, co ten świat może dać, mieszkający w pałacu. Wypuścimy sobie wodze wyobraźni i ten fragment objawienia nauki Chrystusowej przepuścimy przez kim naszej ludzkiej wyobraźni, bo możemy sobie no właśnie niektóre rzeczy tak uczynić obecnymi w nas. Chociażby taka próżność, z jednym z moich znajomych gdzieś tam komuś buduje dom i ktoś budując dom same otwory w domu ma za 360 tysięcy okręgów. A brocik albo basen, taka sadzarka metalowa, samopa niecka, kosztuje 100 tysięcy. A więc wcale nie fikcja literacka Ewangelii, ale wokół nas żyją ludzie, którzy naprawdę wzorem ewangelicznego bogacza świetnie się bawią każdego dnia. Dlaczego? Bo mają na to pieniądze. Jednocześnie u wrót ich życia leży łaska. Człowiek, który jest głodny chleba powszedniego i ma jedno marzenie, żeby chociażby dostać się do śmietnika będącego obok pałacu bogacza, żeby tam te różnego rodzaju niedogryzki wyciągnąć, by można było w ten sposób zaspokoić swój głód, by w ten sposób napełnić pokarmem swoje trzewa. Większość tak podejrzewa, ja przynajmniej nigdy w życiu nie doznałem głodu, owszem, byłem nienajedzony, a nigdy nie byłem głodny i sądzę, że chyba wszyscy tu będący, chyba że ktoś doświadczył II wojny światowej tak na własnej skórze, to pewnie wie, co to znaczy głód. Z tego czasu mój kolega, który chorował na nowotwora przewodu pokarmowego, nie wiem kiedyś, bo organizm to tego się postawił. W momencie, kiedy właśnie przyjechał do jednego roku i pojawiła się chora. kolacja na stole, jedzenie na stole. Ksiądz Stanisław był głodny. On oczyma tu jadł, a jednocześnie nie mógł tego wziąć, bo powiedział, że wyrzucał z niego. Co to znaczy być głodnym, to między innymi przypowieści o synu marnotrawnym Stanisława. Kiedy tamten marnotrawny syn rozpuścił już wszystko to, co od ojca wziął, odczuł głód i zobaczył jedzące strągi świnie, pierwsze. Zapragnął, aby chociaż zabrać im garść po to, aby zaspokoić swój głód. Ale jest sprawiedliwość na tym świecie, tak przynajmniej ludzie nabijają. Dlatego, że jeden i drugi obumarł. I znów kolejny język obrazkowy, aniołowie z nieba zstąpiły i do biedaka Łazarza, głodnego chleba powszedniego na rękach, uniosły do nieba i złożyły na wodę Abrahama. Umarł i bogacz. I mamy taką dziennikarską informację. I został pogrzebany. Ale okazuje się, że nie koniec, dlatego że to, co po ludzku się skończyło, jednocześnie właśnie z Bożego punktu widzenia trwa dalej. Jesteśmy świadkami przeciwnego dialogu prowadzonego przez człowieka bogatego z Abrahamem. A to wszystko opowiada swoim uczniom Chrystus po to, aby przypomnieć podstawową prawdę objawioną przez Boga, będącą absolutnie stojącą w sprzeciwie z ludzkim doświadczeniem życia, tego, które nas otacza i które jest udziałem każdego z nas. Że życie ludzkie się nie kończy. Że życie ludzkie się nie kończy. I nawet wówczas, kiedy rozpadnie się do naszego ziemskiego pielgrzymowania, to jest informacja od Boga, od Jezusa Chrystusa. Człowiek trwa dalej. Nawet jeśli rozsypie się dom naszego ziemskiego pielgrzymowania, to nie chodzi o nasze budynki mieszkalne, w których przebywamy, ale tu chodzi o dom naszego ciała. Nawet jeśli on rozsypie się, to trwamy dalej. Jakże bardzo mądrymi ludźmi byli ludzie średniowiecza, którzy zamiast pozdrowienia chwalącego dzień, a wyrażanego w słowach dzień dobry albo dobranoc, pozdrawiali się, czyli zauważali się, zwracając oczy na podstawowe doświadczenie człowieka, ostateczne i konieczne, dlatego że nie uciekniemy się. Memento mori. Pamiętaj o śmierci. Pamiętaj o śmierci. Ale przecież nie tylko i wyłącznie biologiczna śmierć jest doświadczeniem człowieka. Przeglądamy sobie, a warto popatrzeć na dzisiejszą ewangeliczną naukę przez pryzmat przypowieści o synu marnotrawnym. Kiedy już był, wrócił do domu, kiedy ojciec zorganizował mu uczte radości, wieczerze, z tego powodu, że wrócił, ojciec się z tego niewyobrażalnie ucieszył. Kiedy wrócił do domu, wiedziony muzyką i huczną zabawą, starszy, wierny syn, robiąc wyrzuty ojcu, to ja byłem wierny tobie cały czas, a nie nawet poźlęcia nie dałeś ze stada, żebym zabawił się z przyjaciółmi. Ale skoro wrócił ten syn, który rozkrwonił twój majątek, zmarnował go z pijakami i nierządnicami, to dla niego kazałeś zabić uduszone ciele, i zorganizowałeś mu wieczerzę, aby się bawił. A wówczas ojciec wypowiada niezmiernie interesujące słowo, ważne dla nas. Syn, wszystko, co moje, do ciebie należy. Ale trzeba się radować z tego powodu, że tamten twój brat był umarły, a poszedł. Zaginął, a odnalazł. Bardzo istotne są te pierwsze słowa, że ten twój brat był umarły. Umarł i był trupem. A ożył. Zatem obok tego, co spędza nam spokój z oczu, śmierć biologiczna, śmierć doczesna, istnieje dużo bardziej poważna kwestia i prawda, przed którą nie można uciec, której nie można wyprzeć ze swojej świadomości, bo że istnieje inny rodzaj śmierci, że można być biologicznie żywym, jednocześnie można być właśnie trupem, nieżywym człowiekiem, można być obumarłym wewnętrznie. Można być człowiekiem obumarłym wewnętrznie. Kiedy mamy z tym do czynienia? Właśnie wówczas, kiedy nie ma w nas Bożego życia. Jeśli w naszym ciele tylko i wyłącznie dokonują się procesy przemiany materii, jeśli tylko i wyłącznie funkcjonuje w nas życie biologiczne, a jesteśmy pozbawieni Bożego tchnienia, tego, co w sposób znów bardzo obrazowy zostało przedstawione w Księdze Rodzaju, wówczas, kiedy ocieramy się o opis stworzenia człowieka. Kiedy człowiek był już kompletny na tym świecie stworzenia. Kiedy Bóg ulepił już człowieka z mógł ziemi, to zatrzymał się przy nim. Po co? Aby tchnąć w jego wnętrze swoje życie. I okazuje się, że jest to substancja, którą dużo łatwiej jest zmarnować i utracić, unicestwić, aniżeli nasze życie biologiczne. Dlatego, że jeszcze gdzieś w naszej stworzonej naturze istnieje taki instynkt samozachowawczy, że kiedy pojawia się fizyczne zagrożenie mojego życia i zdrowia, to człowiek automatycznie broni się przed zagrożeniem. Nasz organizm stawia opór na tak zwany system immunologiczny. Nie jestem lekarzem, mogę się w tym momencie mylić. System odpornościowy, który opiera się zagrożeniu zewnętrznemu. Ale jednocześnie w momencie, kiedy człowiek pozbawi siebie Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pokarmem, jedynym lekarstwem na życie wieczne, w tym momencie absolutnie staje się istotą bezsilną wobec wszelkich zagrożeń dla życia wiecznego. I szybciutko przeistaczamy się do właśnie takiego biologicznie nieżywego wewnętrznego człowieka. O takich Chrystus Pan mówił znów w sposób bardzo plastyczny, bardzo obrazowy, groby powielane, pociągające je. środku pełne zgnilizny i podrażających rzeczy. Święty Augustyn, doktor Kościoła, mówiąc o grzechu człowieka, nazywał grzech aktem samobójczym. Czyli takim zachowaniem, w którym człowiek samego siebie pozbawia życia. Właśnie stawia siebie na pozycji człowieka docześnie żyjącego, a jednocześnie pogrążonego w wewnętrznej martwocie,